Indeks Gospodarczy.
Cześć, Maciej Goniszewski. W Indeksie Gospodarczym gościmy dziś Antoniego Łąckiego, który prowadzi w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości firmę Casa Española. Mam nadzieję, że powiedziałem to dobrze. Jest też ekspertem z zakresu efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych oraz umiejętności miękkich w biznesie. Cześć.
Cześć, Maciej.
Powiedziałem dobrze? Casa Española?
To znaczy, wiesz co, ja sam tego nie wymawiam tak dobrze jak moi lektorzy, także ja, nie mnie to oceniać. Myślę, że póki nie zabrzmiało to jakoś bardzo odlegle od tego, jak ja to słyszę, to jest okej.
Okay. Jest okej. Okay. Jesteś przedsiębiorcą już. Studiujesz, jesteś przedsiębiorcą. Z tego, co słyszałem, jesteś na etacie, tak?
Tak, tak. Ja jestem taką hybrydą mocną, bo nie dość, że studiuję teraz zaocznie. Prowadzę właśnie Casa Española. To jeszcze pracuję na etacie w międzynarodowej korporacji, także no sporo tych jakby... Mam dość mocno wypchany tydzień, tak mogę powiedzieć.
I udaje się to wszystko godzić.
Tak, udaje się. Kosztem czasami życia społecznego, ale no, trzeba pewne rzeczy poświęcić.
A co studiujesz?
Studiuję psychologię w zarządzaniu z podyplomówką Business Psychology.
Ponieważ to jest i psychologia, i zarządzanie, czyli jesteś na Wydziale Nauk Społecznych?
Czy nie, to jest Wydział Zarządzania.
Na Wydziale zarządzania,
tak. Specjalizacja, bo magisterka to jest zarządzanie, natomiast specjalność to jest psychologia w zarządzaniu.
I skąd pomysł, żeby założyć własną firmę?
Wiesz co, to akurat ten pomysł nie był jakimś takim pomysłem, który dawno siedział mi w głowie i pomyślałem, że o, w przyszłości kiedyś na pewno założę sobie szkołę języka hiszpańskiego. To było trochę tak, że przez dobre relacje, które nawiązałem w przeszłości, które dalej pielęgnuję i cały czas je mam z odpowiednimi ludźmi, trafiła się taka okazja, że mój znajomy, który bardzo dobrze rozwinął szkołę języka angielskiego, chciał w pewnym momencie zacząć rozszerzać ją na taką skalę, pójść w szerokość, że tak powiem. Czyli jeżeli udało się to zrobić w języku angielskim, to postanowił, że teraz uda się to zrobić w języku hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim itd., itd. I zaczął to po prostu robić. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała, że jednak nie jest tak łatwo przebranżowić się z jednego języka i iść w drugi. I postanowili jednak właśnie zaprzestać tego pójścia w szerokość i pójść dalej w głębokość, czyli po prostu na wszelkie możliwe sposoby rozwijać umiejętności nauki właśnie języka angielskiego. Czyli po prostu rozwijać się dalej w tym, w czym są już na odpowiednim poziomie, co dało mi bardzo taką ciekawą okazję, ponieważ dzięki temu właśnie dobrze nawiązanej relacji usłyszałem od właśnie tego znajomego, że mam czas, żeby się usamodzielnić i po prostu dostaję cały know-how i całą tą właśnie otoczkę wokół szkoły skutecznej nauki języka i mogę po prostu zrobić z tym, co chcę, mogę odejść od tego projektu, mogę go kontynuować.
Byłeś menadżerem w tej jego firmie.
Tak, dokładnie. Byłem jakby, to miało działać na zasadzie franczyzy, coś w tym stylu, tak, że ja po prostu mam dokładny przepis, w jaki sposób to powinno się odbywać, procesy, ten cały proces nauki, jak ma się odbywać skutecznie, ponieważ naprawdę to jest taka innowacyjna metoda, dzięki której można no, względnie szybko w porównaniu do tego, co jest oferowane w innych szkołach, nauczyć się tego języka. Natomiast to jest właśnie bardzo istotne, że to nie jest coś, co przygotuje kogoś do jakiegoś ważnego egzaminu, czy do jakiegoś, powiedzmy, państwowego egzaminu hiszpańskiego. To nauczy każdego porozumiewać się z Hiszpanem, w którym mówi, jest powiedzmy tak zwanym native speakerem, po prostu dogadać się, porozumiewać w życiu codziennym, dostać pracę, powiedzmy, przejść przez rozmowę o pracę. Mamy też klientów, którzy po prostu są klientami biznesowymi i dzięki temu komunikują się z kontrahentami, czy też klientami właśnie w obszarach, gdzie mówi się po hiszpańsku. Także troszkę odszedłem od tematu i dzięki temu właśnie, że dostałem właśnie taką okazję, mogłem usamodzielnić się i właśnie przenieśliśmy naszą działalność spod skrzydeł właśnie mojego przyjaciela do inkubatorów przedsiębiorczości, gdzie już działamy zupełnie autonomicznie i jesteśmy osobną firmą.
Na którym byłeś roku, kiedy to nastąpiło?
Ja wtedy akurat skończyłem studia, skończyłem licencjat i to był okres taki wakacyjno, właściwie zaczynałem wtedy magisterkę, czyli to bardzo się tak mocno zazębiło, ponieważ był to wrzesień, w październiku zacząłem studia, czyli mocno zaczęło wszystko działać razem, tak? Kiedy zacząłem studia, to również zaczęła się właśnie przygoda z Casa Española.
I co daje tobie to, że jesteś w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości?
Mi szczególnie jest to bardzo na rękę z uwagi na to, że mam dostęp do wielu lokalizacji w Trójmieście. No i też w całej Polsce, natomiast jeszcze nie jesteśmy na takim etapie ekspansji, żeby wykorzystać pełen potencjał tego, że jesteśmy klientami akademickich inkubatorów. Mi najbardziej właśnie zależy na tym, żeby lektorzy mogli spotykać się w bezpiecznych miejscach, gdzie są warunki odpowiednie, gdzie klient czuje się dobrze, gdzie lektor czuje się dobrze i żeby zrobić coś takiego, powiedzmy, na własną rękę, czyli wynająć, powiedzmy, biuro, no to te koszty byłyby o wiele większe, a mielibyśmy dostęp tylko do jednego miejsca. A my dzięki temu, że jesteśmy właśnie w inkubatorach, mamy tutaj na terenie Trójmiasta dostęp do 3 lokalizacji, znacznie ograniczając wydatki tego, żeby właśnie wynająć jakieś coś na przykład tylko i wyłącznie dla siebie, dlatego, że dzielimy się tym z innymi ludźmi. Szczególnie, że u nas większość zajęć odbywa się po godzinach takich pracy, czyli po godzinie 17, po godzinie 18, także nie koliduje to absolutnie z działalnością innych osób, które również mają dostęp do tej przestrzeni biurowej. To jest, myślę, taki najważniejszy czynnik. No i oczywiście wsparcie bardziej doświadczonych osób, które mają przeszły już przez jakiś proces inkubacji, będąc po takiej stronie mentorskiej, tak, że już widzieli kilka startupów, czy też przedsiębiorstw, które są gdzieś na samym początku drogi, bo ja uważam, że właśnie w takim miejscu teraz jesteśmy i wiedzą, jakie procesy powinny zajść, żeby one przesunęły się właśnie na ten dalszy krok, żeby poszły poziom wyżej. Więc to są, myślę, takie dwie najważniejsze rzeczy, no bo cała ta reszta, oczywiście obsługa księgowa, czy też obsługa prawna, no to są takie rzeczy, które są niezbędne. Też są to ciekawe benefity, no ale to da się gdzieś tam jakoś przełknąć, jeżeli nawet tego by nie było. Natomiast takimi najważniejszymi czynnikami to są właśnie te 3 lokalizacje i to wsparcie mentoringowe.
Skąd w ogóle wiedziałeś, że coś takiego jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości istnieją?
Ja się o tym dowiedziałem, oj, bardzo dawno temu, jak zaczynałem swoją karierę trenerską, byłem zaproszony na prelekcję, w której ja i Przemek Sola, który jest tutaj dyrektorem akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, wspólnie występowaliśmy na scenie. On opowiadał właśnie o tym, jak założyć firmę. Ja opowiadałem wtedy o skutecznej komunikacji międzyinterpersonalnej. Nie pamiętam dokładnie tematu, ale to mało istotne. I tam właśnie pierwszy raz obiło mi się o uszy to, że coś takiego istnieje. Natomiast to, wiadomo, była taka jedna z wielu informacji, którą dostajemy na co dzień. I dopiero w momencie, kiedy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że musimy już oddzielić się od naszego poprzedniego partnera biznesowego i wejść, powiedzmy, na własny rachunek, zaczęliśmy szukać alternatyw, w jaki sposób możemy to rozegrać, co będzie dla nas najbardziej optymalne przy takich przepływach pieniężnych, jakie mamy i co będzie dla nas najbardziej optymalne, szczególnie pod kątem tych lokalizacji i dostępności do miejsc, w których mają odbywać się lekcje, bo to jest kluczowa kwestia. No i właśnie padło na inkubatory, bo najlepiej wypadły pod kątem tych wszystkich kryteriów, które my sobie przyjęliśmy.
Jak wyglądało pierwsze w ogóle spotkanie, pierwsze takie podejście do inkubatorów?
Wiesz co, to było na pewno nie takie konwencjonalne, prawdopodobnie jak ktoś przychodzi po prostu i znajduje gdzieś ofertę w internecie, bo ja już Przemka znałem od dłuższego czasu, spotykaliśmy się nieraz właśnie na różnych takich networkingowych wydarzeniach, czy też na jakichś konferencjach biznesowych, także to była relacja już nawiązana, tak? Także ja po prostu powiedziałem: słuchaj Przemek, chciałbym założyć u was działalność, powiedz mi, jak to wygląda, no i po prostu umówiliśmy się na spotkanie, przegadaliśmy, jak to wygląda, podpisaliśmy dokumenty, no i po prostu zaczęliśmy działać, tak? To nie było jakieś mocno wygórowane, że zastanawialiśmy się nad tym, bo zrobiliśmy bardzo dokładne rozeznanie tego, jakie mamy opcje dostępne. No i nie dość, że inkubatory wygrały pod kątem dostępnych możliwości takich parametrów czysto technicznych, czyli że właśnie lokalizacja i te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to jeszcze była fajna relacja z Przemkiem, więc wiadomo, że robi się biznes z ludźmi, tak? Więc jak wiedziałem, że skoro znam Przemka już od dłuższego czasu, to wiem, że jak coś będzie nie tak, to mogę się do niego zwrócić, wyjaśni mi coś, jeżeli będzie trzeba. No i pomoże mi w aspektach, w których ja na przykład będę takiej pomocy potrzebował. A jeżeli jest to obca osoba, to nie ma się takiego, powiedzmy, zaufania, tak? I zawsze trzeba zbudować tą relację od nowa. I no, wolałem wejść na gotową, powiedzmy, gotową, na relację, która już była rozwinięta i wiedziałem, że Przemek to jest gość, który zna się na tych sprawach i na pewno to będzie coś, co pomoże nam w budowie tego biznesu.
Musiałeś przechodzić jakieś szkolenia, jakieś doszkalanie, jak prowadzić firmę?
To znaczy, absolutnie nic nie musiałem, natomiast mieliśmy na pewno dużo ofert, znaczy ofert, okazji do tego, żeby w takich szkoleniach uczestniczyć. Są to szkolenia z bardzo różnego zakresu, czyli właśnie podstaw działalności, czyli pisania biznesplanu, zdobywania tych pierwszych klientów, czyli takiego tak naprawdę, bo większość osób, a chociaż nie wiem, czy większość, bo nie mam takich danych, ale dużo na pewno osób, które przychodzi do inkubatorów, jest na etapie, powiedzmy, ma pomysł na biznes, więc chce założyć już podmiot jakiś prawny, żeby móc na przykład ten biznes faktycznie realizować. U nas to wyglądało troszkę inaczej, bo byliśmy tam kilka kroków dalej, bo już mieliśmy pierwszych klientów, podpisane umowy i już to działało, już się odbywały te zajęcia i jakby cały biznes działał. A często jest to tak, że właśnie przychodzi się do inkubatorów i ma się jakby plan na pozyskanie tych pierwszych klientów. U nas to już było troszkę na większym poziomie rozwinięcia, więc omijaliśmy takie szkolenia, które były takie bardzo podstawowe, ale były takie szkolenia jak na przykład VAT, ponieważ no, my jako szkoła językowa, nasi klienci płacą cenę netto, która jest taka sama jak brutto, ponieważ są zwolnieni z VAT-u z tytułu tego, że jest to nauka języków obcych. Także tego typu takie specjalistyczne rzeczy. Obsługa systemu naszego, ponieważ tam mamy ten system do wystawiania faktur. Także nie musiałem absolutnie przechodzić przez nic, natomiast miałem to zaproponowane, bo prawdopodobnie inaczej bym nie wiedział, jak się tym obsługiwać.
Będąc w inkubatorze, nie musisz zakładać działalności. Czy ty masz swoją działalność, czy właśnie korzystasz z tej formy, która...
Ja korzystam teraz z formy... Przepraszam, że ci wszedłem słowo, bo tak założyłem, co chcesz powiedzieć. Z formy, która jest w takim właśnie... To znaczy nie mam działalności zarejestrowanej na siebie, jest ona po prostu, jestem częścią inkubatorów, wystawiam faktury jako inkubator przedsiębiorczości. To daje przede wszystkim nam na takim etapie, kiedy no nie jesteśmy jakoś bardzo, nie mamy tak dużo klientów, jak chcielibyśmy mieć, bardzo nam daje pozytywny przepływ pieniężny, tak? Ponieważ no, te kilkaset złotych, które no, teraz akurat przez pierwsze pół roku nie wydawalibyśmy na ZUS, na pewno jest pomocne w takim rozwoju na początku, bo ten kapitał zawsze się przydaje, chociażby na marketing i rozreklamowanie tego, żeby ludzie do nas przychodzili i korzystali z tych zajęć.
Proponuję w tej chwili przerwę na piosenkę i wracamy za chwilę. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay a paradise and put up a fucking lie. Paradise, put up a fucking lie. Hey, now they pay paradise to put up a fucking lie. Nah, nah. Thank you.
so late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise and put up a parking lot.
Indeks gospodarczy.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest Antoni Łącki, który prowadzi własną firmę w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Co byś poradził studentom, którzy mają pomysł, że mogliby na czymś zarabiać, ale jeszcze kompletnie nic nie wiedzą o prowadzeniu własnej działalności?
To jest coś, co myślę, ja bardzo propaguję w każdym wystąpieniu i w każdym szkoleniu, w którym mówię o przedsiębiorczości, gdziekolwiek mnie nie ma, to, żeby po prostu zacząć. To może brzmieć jak taki banał, najprostszy, jakby... Muszę to wytłumaczyć, żeby to nie zabrzmiało banalnie, tak? Żeby ktoś nie powiedział, że gadam bzdury. Chodzi o to, żeby przestać za dużo myśleć o tym, co należy zrobić, tylko po prostu wyruszyć już w tą podróż. Czyli jeżeli mam, nie wiem, dajmy, chcę produkować, mieć swoją linię ubrań, tak? Chcę robić t-shirty. To naprawdę usiąść i uszyć ten pierwszy t-shirt, nie wiem, z rzeczy, które znajdziemy w lumpeksie. I jeżeli już będziemy mieli ten t-shirt, to zobaczymy, czy chcemy, żeby on tak wyglądał, czy chcemy, żeby wyglądał inaczej. I już będziemy mieli na czym pracować. Ale jeżeli będziemy cały czas się zastanawiać, jaką czcionkę chcemy użyć na naszym sklepie internetowym, albo jaka forma działalności będzie nas najlepsza, czy spółka z o, czy działalność gospodarcza, czy na przykład inkubatory, to nie ma, to za bardzo nie ruszymy nigdzie. Będziemy cały czas się nad tym zastanawiać. I ludzie mają teraz bardzo tendencję, z tego co zauważyłem, do tego, żeby bardzo dużo analizować niektóre kwestie. I tak naprawdę 99% czasu zajmuje im cały czas analiza problemu, właściwie swojego pomysłu, tego, w jaki sposób chcieliby wejść na przykład na rynek. Zamiast po prostu, kiedy chcą, nie wiem, nauczać języka, czy nie wiem, robić szkolenia z czegokolwiek, odezwać się do kogoś i zacząć po prostu to robić. I tutaj wchodzi też taka ważna rzecz jak pokora, bo często ludzie, ja na przykład miałem takie poczucie, kiedy zaczynałem swoją karierę szkoleniową, że skoro ja teraz zacząłem być trenerem, to już mogę zarabiać takie stawki jak trenerzy, którzy są na rynku od powiedzmy 10 lat, tak? Bo mi się należy, bo ja też jestem trenerem. I nie miałem w sobie czegoś takiego jak taka pokora, że ja jeszcze muszę się sporo nauczyć. I najlepszym sposobem na naukę jest to, żeby robić rzeczy po prostu za darmo. Że wbijać się w miejsca, gdzie można coś zrobić i robić po prostu to za darmo. Chcesz komuś obsługiwać Facebooka i mieć firmę, która robi komuś marketing na Facebooku? Powiedz, że będziesz przez 2 miesiące robił dużej firmie, to za darmo. Jeżeli im się spodoba, może się zaczną robić dla ciebie, może zaczną cię zatrudniać. Zacznij zdobywać referencje i po prostu zacznij robić zamiast analizować. To jest taka najprostsza rada, która myślę ma najbardziej wymierne efekty. I w pewnym momencie zacznie się do ciebie zgłaszać, przynajmniej ja tak miałem, że zaczęło się do mnie zgłaszać tyle osób, które chciały po prostu, żebym przeprowadził na przykład jakieś szkolenie, czy też warsztat, czy też prelekcję, że już nie byłem w stanie tego obrobić, więc zacząłem mówić, że no przepraszam, ale tutaj mam taki budżet i jeżeli państwo się na to zgadzają, to jak najbardziej się tam pojawię. No i tak zaczęło się robić. Część osób oczywiście zaczęło odmawiać, no bo co to znaczy, że taki, że jak to szkolenie za pieniądze? Przecież nikt za to nie kasuje, można sobie kogoś zaprosić zawsze za darmo. Ale oczywiście znalazły się osoby, które oczywiście zgadzały się na te budżety i dzięki temu to zaczął się zrobić już faktycznie biznes. Ja teraz robię to właśnie na etacie szkoły pracowników, natomiast też zrobiłem to dzięki, dostałem się na takie stanowisko, na którym jestem, dzięki temu, że robiłem dużo na początku za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład szkołę języka, to jeżeli to jest bardzo zależne od tego, w jaką branżę chcemy wchodzić, tak? Bo ja wszedłem w branżę, która była już w jakiś sposób sprawdzona przez osoby wcześniej, tak? I tylko, że to był inny język. Natomiast jakby takim oczywistym faktem dla mnie było to, że jeżeli to działa na jakąś skalę na rynku języka angielskiego, zadziała na rynku hiszpańskiego. Także to było po prostu robienie bardzo podobnych działań, które doprowadziły do momentu, w którym znajduje się ta firma języka, która uczy języka angielskiego, żebyśmy my po prostu w jakiś sposób podążali tą ścieżką i znajdziemy się w podobnym miejscu. Także ta rada, którą dałem pod kątem tego, żeby zacząć faktycznie robić, a nie myśleć, też jest oczywiście zależna od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Natomiast najczęściej myślę, że to jest pomysł na biznes taki, powiedzmy, freelancerski, raczej właśnie samozatrudnienie, gdzie najpierw chcemy zacząć robić coś samemu, a potem ewentualnie zacząć to oddelegowywać i budować na tym biznes.
Ty jesteś z Wydziału Zarządzania, więc w naturalny sposób myślałeś o biznesie, ale powiedzmy student z Wydziału Filologicznego czy Biologicznego może się obawiać, że nie poradzi sobie z tą sferą biznesową, z tą sferą prowadzenia firmy. Czy tego się naprawdę należy obawiać?
Wiesz co, nie ma takich rzeczy, które są nie do nauczenia się, ja uważam. Jeżeli to nie jest naprawdę poziom ekspercki, do poziomu eksperckiego to na pewno jest długa droga, ale do poziomu takiego wystarczająco dobrego naprawdę nie ma tak daleko. I szczególnie, kiedy jesteśmy w XXI wieku, kiedy te wszystkie informacje są na wyciągnięcie ręki na YouTubie na przykład. Jest mnóstwo niesamowicie wartościowych miejsc, w których można pozyskać tę wiedzę, niekoniecznie na studiach. Ja nauczyłem się jakby samodzielnie o biznesie no o wiele więcej niż miałem okazję zrobić tego na studiach. Oczywiście też trzeba uważać na odpowiednią selekcję, żeby wybierać, powiedzmy, źródła, które są w jakiś sposób zweryfikowane pod takim kątem, że na przykład wiemy, że osoba, która tam robi, która daje jakieś rady, szkoli z jakiegoś zakresu, sama ma jakieś zaplecze i sama kiedyś to zrobiła, żeby to nie było po prostu powtarzanie tego, co było przeczytane w książkach, tak? Ale naprawdę, jeżeli się chce, to na własną rękę można znaleźć niesamowicie dużo informacji. Powiem więcej. Na te wszystkie szkolenia, które są, powiedzmy, z biznesu, z zarządzania, które kosztują po kilka tysięcy złotych i są dostępne na polskim rynku i angielskim, jestem w 100% przekonany, że absolutnie każdą informację, która tam jest, można znaleźć za darmo w internecie. Płacimy tylko za to, że ktoś to ułożył w odpowiedniej kolejności i daje nam to w odpowiednim pudełku. Także naprawdę w dzisiejszych czasach jest nieograniczony dostęp do informacji i każdy może cokolwiek by nie studiował, czy nawet w ogóle by nie był na studiach kiedyś, czy w ogóle byłby na pierwszym, czy ostatnim roku, zawsze może poświęcić na przykład czas, który ma wolny, na to, żeby się wyedukować samodzielnie, bo ma mnóstwo źródeł, które mogą mu dostarczyć takiej informacji.
Robisz szkolenia, ale jednocześnie prowadzisz szkołę językową. Dlaczego nie zdecydowałeś się na prowadzenie firmy właśnie takiej robiącej szkolenia?
Wiesz co, to było tak, że na początku prowadziłem takie szkolenia też za pośrednictwem podobnego inkubatora, natomiast troszkę inaczej to wyglądało tam. I robiłem to właśnie jako freelancer i prowadziłem te szkolenia dla takich mniejszych podmiotów, startupów właśnie, inkubatorów przedsiębiorczości, akurat dla AIP nic nie prowadziłem, natomiast dla innych inkubatorów tutaj w Gdańsku, dla studentów, tutaj na UG nieraz prowadziłem zajęcia w ramach jakichś bootcampów, które miały rozwijać i przygotowywać osoby do wejścia na rynek startupów, czy też na rynek pracy. I to była moja główna klientela. Natomiast chciałem wejść troszkę na większą skalę i właśnie pracować przede wszystkim w języku angielskim i na skalę międzynarodową, czyli z ludźmi z innych krajów i prowadzić te szkolenia troszkę na takim innym poziomie niż prowadziłem to wcześniej i wiedziałem, że do tego potrzebuję troszkę takiej dźwigni, którą właśnie no, jest dużo większy podmiot, taki jak na przykład duża międzynarodowa korporacja. I tam oczywiście też nie udało mi się mimo no, 4-letniego doświadczenia trenerskiego, nie udało mi się absolutnie wejść od razu na wysokie stanowisko trenerskie. Ja tam wszedłem na szeregowe stanowisko, gdzie siedziałem po 8 godzin przy komputerze i pracowałem w Excelu, ale każdy wolny czas, który miałem, zagospodarowałem na networking, poznawanie odpowiednich ludzi i zamiast tego, żeby czekać na awans, powiedzmy, nie wiem, 1,5-2 lata, tak jak średnio to wygląda, po 8 miesiącach zostałem przeniesiony z awansem do działu szkoleniowego. Także też, mimo tego, że już miałem tam jakiś brand trenerski zbudowany, to musiałem schować swoją dumę gdzieś do kieszeni i powiedzieć, okej, ja nie mam korporacyjnego doświadczenia, teraz się wykażę i pokażę, że ja faktycznie mogę tam wejść. No i na szczęście się udało to zrobić. Także no, tu znowu pojawia się ta pokora, tak, że trzeba udowodnić, a nie tylko mówić, jakim się jest wspaniałym, tylko pokazać, żeby inni ludzie, którzy są decyzyjni w tym zakresie, mogli to zobaczyć i wtedy powiedzieć, no faktycznie ten Łącki coś potrafi, więc możemy go tam wziąć. I to samo jest dokładnie w jakimkolwiek startupie.
Jak widzisz swoją przyszłość? Czy to będzie ta praca na etacie w korporacji, czy raczej ta firma, którą próbujesz rozwijać?
Wiesz co? Ciężko na to odpowiedzieć, bo jakbyś mnie spytał, albo ktokolwiek by mnie spytał o to, na przykład, gdzie widzę siebie za 2 lata temu, to absolutnie nie powiedziałbym, że w takim momencie. Także cokolwiek ja teraz powiem, to jest tylko tak naprawdę gdybanie. Ja raczej staram się zaangażować w tą podróż, którą mam w jak największym stopniu i zadbać o to, żeby taki styl życia, który prowadzę, mi odpowiadał, aniżeli patrzeć jakoś bardzo daleko w przyszłość i stawiać sobie jakieś wygórowane cele. Oczywiście mam jakieś takie kamienie milowe, do których zmierzam i wiem, że idąc w tym kierunku, że kiedy mijam te cele, te kamienie milowe, to idę w dobrym kierunku, ale bardziej jestem taki nastawiony na taką filozofię mindfulness i cieszenia się tym momentem, który mamy teraz dostępny, więc ciężko mi naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć, bo po prostu nie wiem.
A nie masz takiego poczucia w sobie, że wolałbyś być sobie starym okrętem, czy wolałbyś mieć jednak to zabezpieczenie? Nie masz takiego w swojej konstrukcji psychicznej czegoś, że wiesz, że pociągnie cię w tą albo w tą stronę?
Wiesz co, to zależy, jak rozumiemy pracę na przykład moją na etacie, bo ja moją pracę na etacie bardzo lubię pod tym kątem, że mimo, że jestem w tej samej organizacji, której byłem, w której ja miałem na przykład zrobić coś do 15.30 każdego dnia albo do 12.30 i nie było bata, żebym tego nie zrobił, ja teraz mam zupełnie inny tryb pracy. Ja mam, jak to się nazywa, Jezu, nie chcę mówić takim korporacyjnym slangiem, do którego jestem już strasznie przyzwyczajony, mam ruchome godziny pracy, mogę pracować tak naprawdę wtedy, kiedy mi to najbardziej odpowiada. Jestem odpowiedzialny za całościowe projekty, więc to, ja to tak widzę troszkę jako taka wewnętrzna przedsiębiorczość wewnątrz korporacji, tak? Ja jestem odpowiedzialny za na przykład projekt szkoleniowy i muszę go rozreklamować wśród pracowników, muszę go dostarczyć, muszę zrobić analizę, muszę wprowadzić poprawki, jeżeli były jakieś sugestie i tak dalej. To nie jest taka praca odtwórcza, którą ja wykonywałem wcześniej, więc to naprawdę nie wiem, czy ja tak po prostu dobrze trafiłem, czy w każdej korporacji tak to wygląda, ale mam naprawdę dużą swobodę, która jest też właśnie podczas prowadzenia startupów. I ta swoboda, to muszę na pewno powiedzieć, że bardzo często zabija ludzi sukces w startupach, ponieważ przychodzą na własną rękę, chcą prowadzić biznes, bo chcą mieć luz, tak? No i mają ten luz, ale wtedy w ogóle nie pracują. A mi na przykład ta praca na etacie, no i wcześniejsze doświadczenia zawodowe dały taką... nie potrafię powiedzieć work ethic inaczej, taką etykę taką kulturę pracy, że faktycznie pewien czas dnia jest poświęcony na to, żeby robić coś, żeby rozwijać karierę, żeby rozwijać się zawodowo i żeby zarabiać pieniądze, tak? No bo pieniądze są taką energią, którą wszyscy się tutaj wymieniamy w świecie, w którym żyjemy i nie ma po prostu możliwości żyć w takim środowisku bez ich zarabiania, tak? A bardzo często ludzie przychodzą na własny rachunek i chcą właśnie mieć luz i w ogóle nie poświęcają tego czasu, nie mają w sobie takiego wewnętrznego przyzwyczajenia czy też imperatywu, że muszą robić coś, żeby te pieniądze zarabiać, żeby rozwijać ten biznes, który właśnie założyli, żeby mieć tą wolność. Są takimi, stają się takimi niewolnikami tej swojej właśnie wolności, której tak chcieli.
No to teraz chwila wolności i piosenka i wracamy po chwili.
My optimism, there's nothing hidden, nothing's forbidden, the beat is driven.
Indeks gospodarczy.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Antoni Łącki, który prowadzi w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości firmę Casa Española. Jest też ekspertem w zakresie efektywnej komunikacji i wystąpień publicznych. No i chciałbym się teraz ciebie zapytać, na czym polegają te twoje firmy? Czym one się różnią od innych? Jakby się mógł zaprezentować?
Wiesz co, przede wszystkim ja uważam, że my przełamujemy coś takiego, co w Polakach bardzo często jest, że oni tak dobrze znają teorię jakiegoś języka i chcą ją znać tak dobrze, że boją się mówić w tym języku, boją się porozumiewać w tym języku, kiedy przychodzi taka okazja, tak? Więc bardzo często jest tak, że oni teorię znają często lepiej niż ci native speakerzy, ci ludzie, którzy urodzili się i od dawna uczą tego języka. I my chcemy, żeby ci ludzie właśnie zaczęli od razu mówić. U nas na pierwszych zajęciach już zaczyna się rozmowa z lektorem. Oczywiście jest, jeżeli ktoś zaczyna od zera, to jest dużo gramatyki, jest dużo słówek, natomiast to jest praca, którą ludzie wykonują w domu, bo szkoda ich czasu i pieniędzy, żeby robili to właśnie z lektorem, kiedy mogą z nim rozmawiać. I oni od samego początku, po prostu od pierwszych chwil już rozmawiają. Czy to jest dukanie, czy to jest po prostu używanie pojedynczych słówek i gestykulacja i pokazywanie jakichś rzeczy palcami, czy mieszanie polskiego i hiszpańskiego, oni od razu zaczynają rozmawiać. I dzięki temu, i dodatkowo temu, dodatkowo dzięki temu, że są zupełnie zanurzeni w tym języku podczas rozmowy, czyli komunikują się z lektorem tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim. Cała komunikacja mailowa, SMS-owa przez telefon jest w języku hiszpańskim od momentu, kiedy klient już może sobie na to pozwolić. My stawiamy zawsze cel na początku, kiedy ktoś zaczyna się uczyć. Bo bardzo często przychodzi się do szkoły językowej, okej, po prostu uczymy się języka i nie wiadomo, kiedy się go w końcu przestaniemy uczyć, tak? No bo nie postawiliśmy sobie żadnego konkretnego celu. My na pierwszych zajęciach stawiamy sobie cel, który jest oczywiście według zasady SMART określony w czasie, mierzalny i możliwy do zrealizowania. To są często takie błahe sprawy, jak na przykład zrozumieć Narcos, tak? Obejrzeć Narcos bez polskiego lektora albo bez polskich napisów. Ale też bardziej poważne sprawy, na przykład rozwinięcie biznesu na kraje hiszpańskie, tak, bo ktoś sprzedaje jakiś produkt i firma chce wejść na rynek hiszpański, więc musi taka osoba zacząć rozmawiać po hiszpańsku, żeby z takich klientów pozyskać. Także to są od klientów indywidualnych, którzy po prostu chcą to zrobić dla siebie, albo na przykład chcą się przenieść do Hiszpanii, bo też mamy takie osoby, do klientów biznesowych, którzy po prostu potrzebują tego pod kątem zawodowym. I to, co właśnie jest takim wyróżnikiem, największym myślę, jest to, że absolutnie każdy z naszych lektorów minimum rok czasu mieszkał w Hiszpanii. Czyli to są osoby, które znają tą kulturę, są nią zafascynowane. My robimy też spotkania Tarde Española, które odbywają się tutaj na Partyzantów w Ioli Inspired by Gdańsk o godzinie 19 we wtorki, tylko po to, żeby ludzie mogli sobie porozmawiać po hiszpańsku. To są bezpłatne spotkania, które prowadzi nasza lektorka Ania. I myślę, że to, że jesteśmy całkowicie zanurzeni w tym, że naprawdę nasi lektorzy to są ludzie z pasją, czy nie chcę powiedzieć, że gdzie indziej są lektorzy bez pasji, ale wiem, osobiście zatrudniałem te osoby i wiem, że zweryfikowaliśmy to właśnie, że przede wszystkim mieszkały tam, czyli znają tą kulturę i wiedzą, jak się odnaleźć w takim codziennym świecie i mogą przekazać to tym osobom. I jeszcze ciekawe jest to, że każda z tych osób, które teraz aktualnie mamy, mieszkała w innej części Hiszpanii, czyli mają zupełnie inne akcenty, znają zupełnie inne takie powiedzonka, bo w każdym, no wiadomo, tutaj na przykład ja się ostatnio dowiedziałem, że powiedzmy w Krakowie zamiast chodźmy na dwór, mówi się chodźmy na pole, tak? Więc takie same zabiegi są w hiszpańskim, tak? I bardzo ciekawe jest z takich dwóch różnych źródeł to pozyskać, jeżeli ktoś ma na przykład taką ochotę. Ale podsumowując, bo powiedziałem tyle rzeczy, że prawdopodobnie ktoś, kto tego słucha, może mógł się w tym pogubić. Dwie najważniejsze rzeczy. To pełne zanurzenie w języku, czyli 100% komunikacji po angielsku, słuchanie podcastów, wideo, oglądanie seriali, oczywiście we własnym zakresie, nie na zajęciach, i to, że lektorzy, którzy z nami współpracują, co najmniej rok mieszkali w Hiszpanii. Także są naprawdę mocno w tej kulturze zakorzenieni.
Jakie masz plany co do rozwoju tej firmy?
Przede wszystkim teraz chcemy zatrudnić lektorów w Warszawie, ponieważ mamy bardzo dużo zgłoszeń od osób w Warszawie, no natomiast nieczęsto chcą one zgodzić się na zajęcia online, ponieważ prowadzimy zajęcia online, które odbywają się przez Skype'a oraz zajęcia stacjonarne, które odbywają się tutaj na terenie Trójmiasta. Także naszym kolejnym krokiem, który już zaczęliśmy realizować, mamy już pierwsze rozmowy, to podjęcie współpracy z lektorem w Warszawie i tam rozwinięcie biznesu, bo bardzo dużo zgłoszeń dostajemy od klientów właśnie z Warszawy z zapytaniami.
A ta druga twoja działalność, jak ją realizujesz?
Chodzi o działalność szkoleniową?
Tak.
Wiesz co, na razie mam bardzo długą drogę do przebycia pod kątem nauki tych korporacyjnych szkoleń, ponieważ ja dbam właśnie o rozwój umiejętności miękkich i menedżerskich, tak? Czyli na każdej pozycji w firmie pewna osoba wymaga się od każdej osoby pewnych umiejętności, takich jak dawanie informacji zwrotnej, praca w grupie, zarządzanie zespołem i tak dalej. I ona musi mieć je na odpowiednim poziomie. I ja dostarczam szkolenia, które właśnie uczą tych umiejętności. I posiadłem na razie wiedzę mniej więcej tak z 30% tych szkoleń, które mamy dostępne, także to na pewno będzie coś, czym będę zajmował się w najbliższym czasie od 8 do 16, natomiast od 5.30 do 7 i tak od 17 do 21 to właśnie Casa Española.
Czy prowadzisz jakieś swoje kanały na YouTubie, coś takiego?
Tak, prowadziłem bardzo aktywnie kanał na YouTubie i również podcast i bloga. To wszystko wystarczy wpisać Antoni Łącki i wyskoczy moja strona antonilacki.com. Natomiast teraz nie mam aż tyle przestrzeni i czasu na to, żeby wrzucać tam regularnie jakiś content. Robiłem to regularnie co tydzień, natomiast teraz jest tam sporo informacji. To są właśnie bardziej informacje z zakresu umiejętności miękkich, czyli radzenia sobie z trudnymi emocjami, zarządzania czasem, czy też budowania swoich nawyków, tak? Jest tam trochę też treści biznesowych, bo robiłem takie, kiedyś prowadziłem też Fundację Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości, gdzie prowadziłem taki program Idea Zamień Pomysł w Biznes, gdzie osoby właśnie z pomysłem mogły przyjść i nauczyć się od ludzi doświadczonych, jak ten biznes zamienić faktycznie w coś realnego. Natomiast no, teraz nie mam tyle czasu na nauczanie takich rzeczy, ponieważ faktycznie te rzeczy teraz realizuję samodzielnie, tak? A doba niestety ma tylko 24 godziny, także no, mam pewne priorytety i nie wrzucam na te kanały tyle, ile bym chciał, czyli teraz aktualnie wcale, ale są tam ciekawe materiały, z których na pewno można skorzystać. Mam taki jeden film o tym, jak rozpoznać narcyza, który ma chyba 200 tam parę lajków, a tylko 3 dislajki, co jest na takim moim kanale. To taką rzadkością, tak? I jest bardzo fajnie odebrany. No i więcej takich filmów. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Natomiast najbardziej zapraszam na zajęcia z hiszpańskiego. Tak?
Czy na tych kanałach udało ci coś zarobić? Bo niektórzy taki mają biznes, że właśnie zarabiają na YouTubie.
Tak. Wiesz co, tylko że branża, w której ja powiedzmy dostarczałem te wideo na YouTubie, jest na tyle... Chociaż nie wiem, czy to jest na tyle mała ta branża, bo są takie kanały jak na przykład Rozwojowiec, który ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na każdym filmie i jest bardzo popularny. Natomiast mój kanał nie jest zbyt popularny, ja mam tam prawie 2000 subskrybentów i tam może z 200 tysięcy wyświetleń ogólnie wszystkich filmów, także to są naprawdę małe rzeczy, to ja tam zarobiłem, no nie wiem, 50 zł z tego Google AdWords, czy coś takiego, nawet tego nie wypłaciłem, bo chyba nie mogę. Także tak to wygląda. Natomiast to mi wcześniej przyniosło też fajne okazje, bo na przykład dzięki temu, że robiłem takie firmy instruktażowe, udało mi się pozyskać takiego klienta, dla którego zrobiłem takie filmy instruktażowe, przez co zrobiłem coś bardzo ciekawego, bo po prostu pozyskałem taką dużą firmę, nie będę tam już zdradzał jej nazwy, natomiast firma technologiczna, gdzie dostawałem od nich po prostu materiały, miałem o nich opowiadać i to był też biznes, którym przez chwilę się zajmowałem, tak, tworzenie takich wideo. Natomiast nie przypadło mi to aż tak do gustu, żeby to rozwinąć. Tak, także no ja robiłem bardzo dużo różnych rzeczy i teraz też robię dużo różnych rzeczy. Nie wiem, które ze mną zostaną. Myślę, że Casa Española tak, ponieważ widzę, jak się rozwija. Także no, tylko będę patrzył i dalej robił to, co robię i patrzył, czy idę w dobrym kierunku, patrząc na te właśnie kamienie milowe, które sobie gdzieś wyznaczyłem.
Czyli tak już podsumowując, na pewno polecasz współpracę z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, jeżeli ktoś chce rozwinąć swój biznes.
Tak, absolutnie, no bo teraz no, można założyć sobie, powiedzmy, firmę, tak, i przez pół roku się nie płaci tego ZUS-u, no ale na przykład przy moim modelu biznesowym, gdzie te zajęcia muszą się mieć miejsce, no to nie jest dla mnie zbyt opłacalne, tak, bo co z tego, że ja zaoszczędzę te 300 zł, które płaci się za inkubatory, jeżeli będę musiał wynająć gdzieś biuro, powiedzmy nawet, nie wiem, czy na godziny, czy na miesięcznie, no to te koszty byłyby znacznie większe. Także w moim modelu biznesowym na pewno to jest najbardziej opłacalna opcja, natomiast jest bardzo dużo różnych modeli biznesowych, dlatego też ciężko powiedzieć. Z mojej perspektywy bardzo polecam współpracę. Nie miałem żadnych zgrzytów, czy też żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji, także śmiało, jeżeli ktoś mógłby skorzystać z tych pozytywnych cech, które wcześniej wymieniłem, na pewno warto. Natomiast też nie chcę być tutaj taki jakby hiperoptymistyczny, że absolutnie każdy biznes nadaje się do tego modelu biznesowego, bo też nie wiem. Też po prostu nie wiem. Wiem, jak mój biznes tam pasuje i wiem, że pasuje. Natomiast zrobić po prostu dobry research, nie wierzyć nikomu na słowo, to jest coś, co jest na pewno takim najzdrowszym podejściem.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors.
Dziękuję.
Przypomnę,
również,
że naszym gościem był Antoni Łącki, który prowadzi w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości firmę Casa Española, szkołę języka hiszpańskiego, którą tutaj przed chwileczką polecał. Jest też ekspertem z zakresu efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych oraz umiejętności miękkich w biznesie. I tutaj też wspomniał o swoich stronach, na których można wysłuchać, co radzi w zakresie prowadzenia biznesu. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Indeks gospodarczy.